Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A w studiu dzisiejszy gość Tadeusz Płużański, historyk Fundacja Łączka. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie Tadeuszu, w przyszły poniedziałek IPN ujawni ten legendarny zbiór zastrzeżony. Czego możemy się spodziewać?
Na pewno możemy się spodziewać zawieruchy. Tak jest, tak zawsze było w przypadku tego typu materiałów i ujawnień. Przypomnę listę Macierewicza, jakie spowodowało perturbacje i w Sejmie, i w ogóle w przestrzeni publicznej, w mediach, prawda? Ta lista znalazła wielu krytyków, którzy bali się śmiertelnie, prawda, tego, co tam jest, i efektów też tego ujawnienia. Potem mieliśmy jeszcze raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, który też niemały zamęt spowodował. Oczywiście tu jeszcze brakuje nam aneksu, prawda? Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ta operacja ujawnienia teraz tego zbioru Z zastrzeżonego przebiegała bezboleśnie. Na pewno będzie o tym głośno, niezależnie od wagi dokumentów i spraw, które tam się
znajdą. To jest tak, że na razie jest cicho, bo właśnie nie wiemy, czego się spodziewać?
To jest taka cisza przed burzą, ale możemy, nie znając szczegółów, natomiast możemy dosyć łatwo przewidzieć, co tam się znajduje. Z jednej strony to są dane dotyczące akta osobowe i akta też spraw dotyczące funkcjonariuszy służb specjalnych PRL-u, czyli bezpieki cywilnej, wojskowej przede wszystkim, ale też tajnych współpracowników i też sprawy, którymi się zajmowali. Także materiał, tak czy inaczej, niezależnie od kalibru tych osób, niezmiernie ciekawy.
Dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzena Kruk tłumaczy, że są to w tym zbiorze zastrzeżonym są sprawy operacyjne prowadzone przez kontrwywiad, wywiad oraz inne wydziały SB. Są to akta osobowe tajnych współpracowników, o czym pan powiedział. Są to praktycznie wszystkie dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa.
Czyli tak w skrócie możemy powiedzieć, że to jest dosie osób, funkcjonariuszy i współpracowników służb. Poznamy zapewne całą paletę tutaj różnych, prawda, stanowisk i zajęć, ale też szereg spraw, którymi się zajmowali. Czyli po prostu wszystko to, czym zajmowała się, dysponowała bezpieka, prowadząc wojnę przeciwko narodowi polskiemu. Wiemy, że tych aktywności na różnych polach, różnych frontach było szalenie wiele, także zakładam, że jest to całe spektrum działalności właśnie PRL-owskich, komunistycznych, stworzonych jeszcze przez Sowietów służb specjalnych przeciwko Polsce i Polakom.
Przez lata do tego zbioru dostępu nie mieli nawet pracownicy IPN-u. W ostatnim czasie w archiwum pracowali przedstawiciele służb. To wszystko koordynuje minister Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych. Bo część tych akt jednak pozostanie utajniona. Nad nimi będzie ta klauzula tej obowiązywać. Prezes IPN-u Jarosław Szarek mówi, że jest to jednak margines, zatem większość zostanie ujawniona. A w ramach tego marginesu to co będzie?
No myślę, że trzeba by potraktować poważnie słowa prezesa IPN-u, pana doktora Szarka, a także zapewnienia wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie. Wiem, że pracownicy służb wciąż ten zbiór weryfikują, także ten proces do poniedziałku będzie, aż do ostatniej chwili będzie zapewne trwał. Natomiast ten margines akt dokumentów, który zostanie wciąż utajniony, rzeczywiście, no, jak sądzę, będzie dotyczył aktualnej sprawy bezpieczeństwa państwa, prawda? Czyli dokumenty, które mogą zdekonspirować funkcjonujących do dziś działających agentów, na przykład państwa polskiego, prawda, w różnych częściach świata i to są materiały wrażliwe, które powinny jednak być utajnione. Natomiast sama zasada jest oczywiście nie do utrzymania. Ja zawsze mówiłem, że błędem, wręcz skandalem było w ogóle utajnienie, prawda, tych dokumentów, bo powinna być to własność państwa polskiego. My jako Polacy od początku, prawda, od 89 roku mieliśmy prawo wiedzieć, jakie działania przeciwko nam prowadziły służby i sowieckie, i te nasze kolaboranckie. Natomiast te służby, prawda, które właśnie Polaków represjonowały, niszczyły, one pozostały dysponentem tych akt, a jak wiemy, IPN był tylko takim magazynem, w którym te akta przechowywano. Teraz to się całkowicie zmieni, no i przede wszystkim poznamy, ci wszyscy zainteresowani poznają, czyli Polacy, prawda, i prześladowani, ale też szeroka opinia publiczna będzie miała wgląd do czegoś, co powinna wiedzieć od dawna.
Jeszcze dodam, że prezes IPN-u, dr Jarosław Szarek, mówiąc o tym marginesie, czyli o tych dokumentach, które pozostaną tajne, mówi, że chodzi między innymi o te dotyczące infrastruktury, jak sądzę, wojskowej i tej, która nie powinna być znana opinii publicznej, ewentualnie wrogom. A proszę powiedzieć, jak inne kraje poradziły sobie z tego typu dokumentami, bo przecież w tym bloku wschodnim za żelazną kurtyną nie byliśmy sami. I nie tylko u nas służba bezpieczeństw, bezpieka ludowa działała.
No byliśmy rzeczywiście jako forpoczta tych zmian, prawda, rok 89, 90. Natomiast potem pozostaliśmy w ogonie niestety. Dużo można by mówić, natomiast jesteśmy bodaj ostatnim krajem, który sobie z tym nie poradził. Wszystkie te państwa dawne demoludy jednak mniej czy bardziej te akta udostępniły, przeprowadziły też lustrację, prawda, dekomunizację, a nawet więcej. Takie kraje jak Węgry czy Litwa wręcz zerwały z tym systemem komunistycznym programowo, czyli zapisały w konstytucji, że nawiązują nie do państwa narzuconego komunistycznego, tylko do wolnych Węgier czy do wolnej Litwy, prawda. Więc u nas niestety gruba kreska sprawiła, że te wszystkie procesy zostały opóźnione, cały układ polityczny, biznesowy, medialny, prawda, blokował te rozliczenia, bo też w tych aktach, o których mówimy, są tego typu informacje, prawda, przecież służby penetrowały całą sferę publiczną, prawda, i szczególnie dzisiaj może być dotkliwe to dla ludzi, którzy wciąż są w polityce, wciąż są w biznesie, wciąż są w mediach. Ja mam nadzieję, że na przykład no nie okaże się, że jacyś moi starsi koledzy właśnie źle przysłużyli się ojczyźnie, prawda? Ale takie przypadki mogą być niestety.
No są tacy, którzy mówią, że może runąć kilka pomników. Tak sobie myślę, że skoro III RP jest jednak sukcesorem PRL-u, no bo chociażby odziedziczyliśmy dług publiczny zaciągnięty jeszcze przez Edwarda Gierka, już na szczęście spłacony, no to te inne sprawy też się muszą siłą rzeczy ciągnąć.
No więc właśnie, no, my tkwimy wciąż głęboko bardzo w systemie komunistycznym. W sensie to, co jest najbardziej przerażające, właśnie w sensie ustrojowym, prawnym, konstytucyjnym, prawda? Popełniono olbrzymi błąd, no tak się stało niestety celowo, prawda? U zarania właśnie tej kulawej dość polskiej niepodległości, kiedy to ci decydenci, prawda, którzy przy okrągłym stole właśnie Magdalence zasiedli, żeby nam przyszłość świetlaną zapewnić, taką nam zapewnili tą przyszłość, że no niestety zapewnili właśnie tę ciągłość, prawda? Zamiast odwołać się do spuścizny przedwojennej Polski, prawda? Przecież wciąż były aktywne, działające władze RP na uchodźstwie, prawda? Można różnie je oceniać, prawda? One oczywiście z biegiem czasu też ulegały.
No to prezydent Kaczorowski zmianie, przekazał insygnia Lechowi Wałęsie.
Ale tylko symbolicznie, panie redaktorze, proszę zauważyć. Natomiast właśnie w sferze symboliki my jesteśmy trzecią Rzeczpospolitą, nawiązującą do drugiej, ale formalnie i faktycznie niestety jesteśmy kontynuacją PRL-u. A powtarzam, były władze polskie, które zachowały ciągłość Rzeczpospolitej od czasów przedwojennych, prawda? Które też funkcjonowały na podstawie obowiązującej konstytucji kwietniowej, prawda? I to wszystko w 1989 roku przekreślono. I to był kardynalny błąd, za który właściwie te elity, prawda, okrągłostołowe powinny zostać rozliczone, bo one nas cały czas, one nas zostawiły po prostu w tych odmętach w czerwonej zarazy. Przynajmniej należało zaprosić przedstawicieli władzy legalnej, powtarzam, na uchodźstwie, do rządzenia, do współrządzenia Polską i rzeczywiście bazować nowe akty prawne, tworzyć nawiązując do konstytucji kwietniowej, prawda? A tak niestety nawet ta ostatnia konstytucja polska z 97 roku jest pewną modyfikacją konstytucji stalinowskiej. No, my jesteśmy głęboko chorzy po prostu jako państwo. Mam nadzieję, że to się po ujawnieniu zbioru zastrzeżonego, to jest kolejny taki fundamentalny akt, który trzeba zrobić, czyli napisać nową konstytucję.
Panie Tadeuszu, ten zbiór zastrzeżony chciał ujawnić już prezes Kurtyka, który zginął w Smoleńsku w 2010 roku. Dlaczego jego następca nie zdecydował się na kontynuację tej idei i jakby zamrożono temat ujawnienia, czy też zlikwidowania, bo to formalnie ma być likwidacja zbioru zastrzeżonego?
No właśnie, ta likwidacja, dodajmy, odbywa się po prostu na podstawie ustawy, prawda? To jest zapisane w tej nowej ustawie, w nowelizacji ustawy.
No to ustawa z zeszłego roku.
Z zeszłego roku, dokładnie. Natomiast, no, trzeba powiedzieć tak, próby były i dekomunizacji, ilustracji i ujawnienia zbioru zastrzeżonego. Przede wszystkim te próby miały miejsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tych poprzednich rządów, za prezydentury Lecha Kaczyńskiego i wtedy też, prawda, IPN i Janusz Kurtyka byli orędownikami takiego rozwiązania. No niestety przerwana kadencja rządowa, prawda, z jednej strony, a później katastrofa smoleńska spowodowały, że te wszystkie procesy zostały zatrzymane i to nowe rozdanie polityczne po Smoleńsku, no, było już zupełnie inne, prawda? Ono było układowe, ono było konsyliacyjne też wobec tych grup, które mogą być zagrożone ujawnieniem, prawda, zbioru Z. Także też niestety prezes IPN, następca Janusza Kurtyki, pan doktor Łukasz Kamiński, dużo mówił, ale niewiele zrobił w tej mierze. Teraz pan doktor Jarosław Szarek nawiązuje do tych tradycji też IPN-owskich, prawda? Czyli jak najmniej tajemnic, jak najwięcej wiedzy z tych akt komunistycznych dla Polaków, prawda? I to jest, no, szczęśliwie wróciliśmy do tej formuły.
O tym, co zostanie ostatecznie ujawnione, zdecydują służby i próbuję się wczuć trochę w sytuację służb i sobie myślę, właściwie takie wątpliwości się we mnie budzą, czy też próbuję je w sobie wzbudzić na potrzeby tego programu, że przecież można uznać za, no, pozostać przy utajnieniu pewnych dokumentów, którymi można na przykład posługiwać się przy bieżącej polityce, to znaczy szantażować na przykład kogoś.
zapewne tak i takie szantaże mają miejsce właściwie, no nie chcę powiedzieć codziennie, prawda, ale na bieżąco. I to jest właśnie ten grzech zaniechania, prawda? Z tego to wynika, że te akta nie zostały ujawnione zaraz po 1989 roku, co dało pole właśnie do wykorzystywania tych tajemnic.
Ale jak w poniedziałek zostaną ujawnione, to też nie mamy gwarancji, czy coś tam jeszcze w zanadrzu się nie kryje, co można wykorzystywać skrzętnie.
No, teraz to będzie dużo trudniejsze też z punktu widzenia formalnego, bo jak słyszymy, żeby utajnić jakieś materiały, służby będą już nie jak do tej pory mogły po prostu tak od sobie to zrobić, prawda? Czyli na podstawie decyzji jakiegoś funkcjonariusza przekazać materiały do IPN-u i powiedzieć, a to pozostanie utajnione, bo ja tak chcę, czy mój kolega tak chce. To teraz trzeba będzie złożyć formalny wniosek, uzasadnić pisemnie, dlaczego te akta dalej mają pozostawać tajne. Także to oczywiście nie eliminuje, ale znacznie utrudnia możliwości utajniania tej dokumentacji.
Pomyśli pan, że sporo pustych teczek jest w IPN-ie?
Nie sądzę. Znaczy problemem...
Bo odbywało się brakowanie dokumentów jednak,
oczywiście,
na dużą skalę.
Znaczy problem jest oczywiście szerszy, bo tych teczek po prostu może tam nie być, prawda? One rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważa, były przecież brakowane, czyli po prostu niszczone.
Ale mogą też być w prywatnych domach cały czas.
Tak jest, ale jak wiemy, wracając do poprzedniego wątku, jednak ślady zawsze zostają, prawda? W różnej postaci, w teczkach innych spraw czy osób możemy znaleźć informacje o kimś, kto nas interesuje. Natomiast oprócz niszczenia tych akt, one były prywatyzowane. Możemy użyć takiego określenia. I to są te różne szafy, prawda, Lesiaków, Kiszczaków, zapewne Miśników czy Baumanów, prawda, czy Jaruzelskich.
I w ten sposób uruchamia się jakiś tryb, wciska się przycisk, no bo te teczki wiążą dysponenta teczki z osobami, których nazwiska w tej teczce widnieją. Tak sobie wyobrażam, że no to wracamy do tego tematu szantażu. Ale spotykam się też z takimi opiniami i to publicystów znaczących, którzy mówią, nic tam nie ma, a nawet jeśli jest, to nie zostanie ujawnione, to będzie kopalnia wiedzy dla historyków, ale dotycząca raczej materiałów z epoki stalinowskiej, jakieś raporty dla historyków naprawdę wtajemniczonych w te meandry spraw PRL-owskich, ale wielkiej burzy w przestrzeni medialnej, publicznej nie będzie, bo też wielkie nazwiska tutaj nie ucierpią.
No ja bym nie wykluczał, że wielkie nazwiska tam się pojawią, a wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do tych spraw, co dla kogo jest ważne. Prawda? Dla mnie jest ważne nie tylko poznanie nazwisk funkcjonariuszy, którzy są znani generalnie, prawda, tylko poznamy szczegóły ich działania, operacje, które przeprowadzali przeciwko społeczeństwu, a w ramach społeczeństwa przeciwko opozycji, przeciwko kościołowi, przeciwko dyplomacji, prawda, przecież Polska i Polacy byli inwigilowani bardzo głęboko i to jest w tych aktach, prawda, ale mnie interesują właśnie te procesy, prawda, jak to się odbywało, jak niszczono poszczególne grupy społeczne, w jaki sposób to robiono. Oczywiście istotne jest też, kto to robił, prawda? Natomiast oprócz nazwisk zakładam, że poznamy właśnie mechanizmy sowietyzacji Polski i to w czasach stalinowskich od początku, prawda? Od roku 1944, ale też, i tu bym jednak polemizował też z tymi, którzy mówią, że tylko czasy stalinowskie, prawda? Ja jednak się spodziewam, że przede wszystkim czasy późniejsze, prawda? Czyli
stan wojenny
mhm. Oczywiście, no bo jeżeli coś trzeba było utajnić, to akta osób żyjących, prawda? A przecież żyją przede wszystkim ci, którzy pełnili ważne role czy jako funkcjonariusze, czy tajni współpracownicy służb w latach 70., 80.
Chociaż ci najważniejsi już nie.
No oczywiście i to jest szerszy problem, prawda? Zygmunt Bauman ostatnio zmarł, prawda? Człowiek bardzo mocno unurzany, prawda, w PRL i po prostu w zbrodnie tego systemu. Nie udało się go osądzić teraz. Profesor socjologii. Mamy Stefana Michnika, można też powiedzieć współpracownik paryskiej kultury, no ale coś tam jednak w życiorysie wcześniej się działo, prawda? Więc wielu tych ważnych czy znanych odeszło, ale te procesy, które się teraz odbywają, są niezbędne, żeby uzdrowić Polskę. Takim równoległym aktem, który się teraz odbywa, jakże ważnym, jest ta tak zwana dezubekizacja, która się de facto powinna nazywać po prostu deubekizacją, prawda? Bo nie mieliśmy zubeków, tylko ubeków, nie wiem po co tam to Z jest, no, ale to już jest drobiazg.
Informacja, dezinformacja.
Że tak.
Tak to czytam.
Ale dekomunizacja w Polsce się odbywa, prawda? Za chwilę też nie będzie tych kompromitujących nazw ulic, prawda, czy rond, czy placów, czy szkół, prawda?
Chociaż przy każdym takim procesie kontrowersje się pojawiają. Panie Tadeuszu, przeczytam fragment komentarza, na który trafiłem, przygotowując się do tej rozmowy. Cytat. Czytam różne komentarze, część pełna nadziei, ale w większości nacechowane są oczekiwaniem na sensację. Przestrzegam przed tym. Zbiór zastrzeżony może wyjaśnić szereg spraw, ale może też zagmatwać, może pokazać ludzi z ich najciemniejszej strony, ale również może zilustrować ich strach, zaplątanie i osobiste tragedie. Poczekajmy więc z ocenami i skonfrontujmy je z oskarżonymi.
No cóż, no też czytałem ten tekst, nie ukrywam. Natomiast
Piotr Wroński jest autorem
tekstu. Tak jest, tak jest. No tutaj z panem pułkownikiem pozostanę w pewnym sporze, prawda? Wydaje mi się, że nie ma co teraz piętrzyć jakichś problemów czy znaków zapytania. Po prostu trzeba te akta ujawnić. Natomiast osobną kwestią jest to, czy my potrafimy te akta czytać, prawda? Ale od tego są ludzie do tego uprawnieni, którzy mają kompetencje, prawda? I właściwie na przestrzeni dziejów przecież zawsze tak było, że jakieś służby tworzyły swoje akta, prawda? Informacje, tylko na historycy, dziennikarze właśnie ich rolą było właściwe zrozumienie tych akt. No bez aparatu, bez znajomości rzeczy może być to zagmatwane, natomiast no przecież osoba zupełnie z ulicy nie dostanie tych akt nigdy, prawda?
No właśnie,
nie ma
pytanie,
takiej formuły.
Początkowo akta miały być dostępne tylko dziennikarzom i historykom, a teraz zdaje się, że w internecie po prostu IPN ma te dokumenty ujawnić.
No zapewne też nie wszystko, prawda? Bo to prowadziłoby rzeczywiście do pewnej anarchii. No, przecież pamiętajmy, że taki szeroki dostęp do akt powoduje też czytanie tych akt przez osoby nastawione źle do obecnej państwowości polskiej i to może powodować szereg perturbacji, prawda? Czy mogą je czytać, prawda, dawni funkcjonariusze, czy właśnie współpracownicy tajnych służb komunistycznych i to będzie dla nich, prawda, gratka, bo będą wiedzieli, jak się bronić przed ewentualnymi procesami lustracyjnymi. Tu zresztą warto dodać, że w Polsce toczyło się trochę procesów lustracyjnych. Istnieje podejrzenie, że one w świetle ujawnienia akt IPN-u mogą się okazać niewystarczające, czy też nieważne, prawda? Bo została tam ukryta wiedza, prawda? Która z kolei nie została ujawniona w sądzie, prawda? Więc sądzono szereg osób, prawda? Sądy uniewinniały ich z braku dowodu winy, a te dowody były ukryte na przykład w zbiorze zastrzeżeń IPN-u. Także takie zagrożenia
to komu w poniedziałek
istnieją.
Pan powie, sprawdzam.
No właśnie, zobaczymy, jak ten proces będzie przebiegał, czy będzie możliwość dotarcia od razu do wszystkich materiałów, prawda, w VPN-ie, czy jednak to będzie początek jakiegoś procesu, ale na pewno no, udam się do czytelni, prawda, akt i z wypiekami na twarzy, prawda, będę wertował te dokumenty, bo one są ważne nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale właśnie z punktu widzenia dzisiejszej Polski, jak mówię, i osób, które odpowiadają za degradację i niszczenie Polski, ale też niestety może się okazać, że wielu z nich dalej reprezentuje Rzeczpospolitą, prawda? Kiedyś na przykład ktoś na Polskę donosił, czy też przeciwko Polsce pracował, a dzisiaj ma dostęp do akt wrażliwych, prawda, do akt na przykład natowskich, prawda, i to jest sytuacja nie do utrzymania. Temu między innymi służy ujawnienie, prawda, z jednej strony poznajemy przeszłość, a z drugiej no, odsuwamy służby, osoby służące do dzisiaj,
no,
prawda.
No ale od tego są służby, żeby już takie osoby, które w struktury NATO wchodzą, prześwietlać gruntownie i przecież miały dostęp do tych materiałów. Panie Tadeuszu, musimy kończyć. Ja liczę, że jeśli pan się dokopie do czegoś nie tylko sensacyjnego, ale ważnego po prostu, to będziemy mogli się jeszcze raz spotkać i wtedy pan nam opowie, co w tym zbiorze zastrzeżonym pan znalazł. Bardzo liczę na to kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo.
Oczywiście, z miłą chęcią.
Płużański historyk, Fundacja Łączka, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.